Halo?
No.
Gdzie dziewczyna się zaczyna, a gdzie chłopak jest na opak?
Gdzie dziewczyna się zaczyna, a gdzie chłopak jest na opak? Gdzie dziewczyna się zaczyna, a gdzie chłopak jest na opak? Każdy miał swoje powody, żeby tutaj dzisiaj przyjść. Z mody teatru wygody na chwilę uciekniemy ci dziś. Jeśli zapłaczesz o tarcie łez, zafunduję ci. To jest mój song na otwarcie, który tę historię czci. Kiedy już wszystkich coś się wydaje, oczekiwania swoje z domu każdy wziął. Na scenie jakaś wersja mnie zdaje i zaraz dostaniesz swój mylący szok.
Kto wymyślił spektakl? Ty? Czy Rafał przyszedł do ciebie, czy ty do Rafała?
Rafał do mnie, to była pandemia. Napisał do mnie: cześć, chcę robić monodram z tobą. A ja napisałem: cześć, dziękuję, nie chcę robić monodramu. Nie tęsknię do takiej formy, nie podejmę się, boję się. On mówi: ale temat będzie taki. I ja mówię: dobrze, robimy. Ale też pomyślałem sobie, że robimy, bo byłem przekonany na 99%, że dyrektor powie: no nie, nie, nie. To nie jest kolor, na którym tęskni nasz teatr.
I że to nie ten czas.
Tak. Że to nie, to właściwie wiesz, ja po prostu wiedziałem, że to nie jest ten kierunek w ogóle, w którym ten teatr polski zmierza. I bardzo mnie zaskoczył, ale przepięknie mnie zaskoczył, mówiąc: to jest absolutnie to, czego chcemy. Poprosił o scenariusz, przeczytał go i mówi: robimy, bez dyskusji. I to było przepiękne i wtedy poczułem, że no muszę to zrobić najlepiej jak potrafię i najuczciwie jak potrafię, ale naprawdę czułem, że jeżeli cokolwiek opowiadać jakąś taką swoją osobnością sceniczną, to tematy, które są dla mnie istotne i które czuję, że powinny być czymś więcej niż rozrywką po prostu. Także wielkie szczęście.
Ten scenariusz jest bardzo nierówny, to znaczy w tym sensie, że są rzeczy niezwykle ujmujące, pociągające, bardzo płytkie. Piękna jest rozmowa z doktorem. Fajnie, że dzisiaj o tym mówicie głośno na scenie. I to dobrze, że to ty. My ciebie uwielbiamy, wiesz o tym. Przez to jakby tobie bardziej wierzymy.
Przede wszystkim bardzo dziękuję, że tak mówisz i że tak czujesz, bo ja miałem takie poczucie, jak tutaj przyjeżdżałem po 2 latach jednak nieobecności mojej scenicznej w Teatrze Polskim. No tam prawie 2 latach. Trochę się zastanawiałem, czy ktoś jeszcze na mnie tutaj czeka. Chociaż, żeby było jasne, zawsze czułem od widowni takie ciepło miliard. Potem jak tu przyjechałem na takie wydarzenie do Filharmonii i powiedziałem tak en passant, tak między wierszami rzuciłem, że będę przygotowywał monodram, dostałem owacji. Wtedy pomyślałem sobie: matko, naprawdę jeszcze ktoś czeka? Ja tu nigdy nie byłem, wiesz, gwiazdą kalibru, nie wiem, Michała, czy Olgi, czy Sylwii. Ja tu tutaj, ja myślę, że miałem taką mocną drugą linię. Taką widoczną, ale drugą. Bardzo mnie rozczuły, jak tu przyjechałem i przywitały mnie panie sprzątaczki, garderobiane, tak z takimi, wiesz, taką serdecznością. Potem koledzy, koleżanki, więc wielkie szczęście. Ale wiesz, chciałem wrócić do tego, co powiedziałaś, bo powiedziałaś takie zdanie: ten spektakl jest nierówny. Nie mogłaś dać mi piękniejszego prezentu niż to zdanie, dlatego że życie jest nierówne. Że jednego dnia wydaje ci się, że masz tematy w sobie przepracowane, poukładane i że już wiesz,
że wszystko wiesz.
Dokładnie, po czym drugiego dnia życie ci mówi: Małgosiu, kartkówka, i ty nawet nie wiesz, kiedy już leżysz na plecach wywrócona i już tamte narzędzia nie działają, bo dzisiaj masz inne 100% w ręku. I myślę sobie, że wiesz, ja się próbuję od lat w ogóle rozstać z formą teatralną, bo mnie męczą te wszystkie zakulisowe koterie i tak dalej, ale jeżeli robić teatr, to teatr ważny. A jestem przekonany, że to się może ludziom bardzo podobać, może się też bardzo nie podobać, ale myślę, chcę w to wierzyć, że nikt mi nie zarzuci, że nie podchodzę do tego tematu z ogromnym szacunkiem i z taką najbardziej nieśmiałą, odkrytą, miękkiego podbrzusza prawduszką, jaką mogę w sobie odnaleźć.
Ty, ten urok, za który cię kochamy, to też nam dajesz w czasie tego przedstawienia. Twoje piosenki to nie są tylko piosenki, tam jest dużo do powiedzenia, tam jest dużo więcej niż jesteśmy w stanie za pierwszym razem usłyszeć. Taka jest prawda, wszyscy patrzymy na ciebie: o, on mówi o sobie, ale ponieważ cię uwielbiamy, to próbujemy cię zrozumieć.
Mówisz, że mówię o sobie. Nie mówię o sobie. ale nie mogę też powiedzieć, że nie ma tam moich kolorów w tym spektaklu. Ja za to dziękuję, że, bo jeżeli tak mówisz mi, że tak to poczułeś, że opowiadam o sobie, to jest to najbardziej wyszukany prezent, jaki możesz mi dać po tym spektaklu, za co naprawdę dziękuję.
Są świetne wizualizacje, to jest bardzo ważne. Jak się pracowało nad tym spektaklem?
Jak się pracowało? Też mnie to przeniesienie tego terminu bardzo zabolało, bo już wiedziałem, że te spektakle się właściwie prawie wyprzedały wtedy. Wielu ludzi już bukowało sobie hotele i tak dalej i miałem takie poczucie, że to jest trudne. Natomiast pamiętajmy i tutaj na usprawiedliwienie jakby teatru, bo to decyzja by wyszła z teatru, ponieważ pamiętajmy, że ubiegły sezon dla Teatru Polskiego to był wielki sezon. To było ogromne otwarcie i spektakl Teatr Polski oddał bodajże, nie wiem, czy 11 czy 15, bardzo dużo premier. Chyba 2 premiery w miesiącu. Więc kiedy ja już przyjechałem w kwietniu robić tę premierę, czy w marcu, to po prostu sytuacja była taka, że panie Krawcowe tam po prostu upadły.
Nie miały siły.
Nie miały siły, tam były pochorowane, tam w ogóle nie było komu uszyć kostiumów. I ja się dowiedziałem, że kostiumy dostanę być może w najlepszym wypadku w dniu premiery. Ja mówię, ludzie, słuchajcie, stop. To jest mój pierwszy monodram w życiu. Ja się rozbieram praktycznie cały czas do naga na scenie. Ja muszę mieć to przećwiczone, przepracowane, jak w szwajcarskim zegarku, ponieważ ludzie nie mogą mieć w ogóle nawet się zastanawiać nad tym, kiedy ja się przebieram i jak to robię, tylko ja cały czas muszę być w opowieści. Nie mogę dostać kostiumów w dniu premiery. I dyrektor mówi, no dobrze, to przekładamy. No to ja mówię, dobrze, to przekładamy, tylko jak otworzyłem swój kalendarz, to się okazało, że nie możemy tego przełożyć na za 2 tygodnie, tylko musimy to przełożyć na za pół roku. I przyznam, że mnie to... Ja się bardzo bałem. Te pół roku to była jakaś taka, wiecie...
Bo już tam byłeś gotowy prawie.
Tak, tak. Tam byłem w takiej gotowości, chociaż miałem też swoje połamania. I cieszę się, że tak się stało. Ostatecznie uważam, że to dobrze. To była trudna praca, dlatego że no, materiał jest, no jak sama wiesz, jest wymagający. Natomiast wrażliwość Rafała Matusza w połączeniu z moją i ze wszystkimi twórcami, Piotr Dziubek, czyli kompozytor, to jest moje wielkie spełnione marzenie. To jest, wiesz, to jest genialny kompozytor, który ma naprawdę w świecie musicalu ogromne zasługi. I to, że on nagle przyjeżdża i mówi, chcę z tobą pracować i rozmawiam z nim jak z przyjacielem i w zaopiekowaniu piszemy muzę, on muzę, ja słowa, Rafał praktycznie cały scenariusz, no to myślę sobie, jesteś cembalo szczęściarzem.
Co to za książka? Co żeś wymyślił? Ty tam pojechałeś do Warszawy, myślałam, że robić karierę, a ty pisarzem zostałeś.
Jakby za mało było tej zabawy w bigosie cembalskim. Dostałem propozycję od 2 przepięknych wydawnictw i no i grzechem byłoby z tego nie skorzystać, a że książka chodziła za mną już parę lat, a wiedziałem, że z moją prokrastynacją i z zdiagnozowanym świeżo ADHD ja tej książki nie napiszę nigdy, dopóki nie zapachnie mi deadline'em, to przyjąłem propozycję wydawnictwa Marginesy Luna i przepięknie zaopiekowany zaprosiłem naszych słuchaczy, oglądaczy, nasze osobne osoby do podróży przez takie felietonowe rozważania na temat życia. Ja jestem poszukiwaczem ulgi i szukam jej w tym zapędzonym świecie presji, presjuszek, depresjuszek. Mówię to jako nosiciel i posiadacz depresji, leczonej szczęśliwie. Pomyślałem sobie, że skoro ja tak szukam tej ulgi i trochę już wali mi z internetu nieprawdą, to może takich bigosów jak ja będzie kilka więcej. Okazuje się, że jest nas już tak pod 300 tysięcy i myślę sobie, że może to jest moment, żeby tę książkę napisać. I miałem takie ciche marzenie, czego nie mogłem sprawdzić wcześniej, czy ta książka uda się na tyle być uniwersalną, że jeżeli ktoś wykastruje te treści z mojej historii i podłoży tam inne X i Y, to odnajdzie siebie. I dzisiaj jesteśmy kilka dni po premierze i tak się strasznie cieszę, że dostaję te wiadomości od ludzi, którzy piszą... Tam jestem ja. Ja pamiętam siebie z dzieciństwa, pamiętam moich oprawców, pamiętam mój mobbing w pracy, pamiętam moje lękowo, pamiętam jak się budziłam z bólem brzucha, którego nie rozumiem. Pamiętam te wszystkie obawy. My jesteśmy wszyscy bardzo do siebie w swoich kruchościach podobni. I no i już. I dlatego ta książka.
Człowiek, powiedzielibyśmy z pierwszych stron gazet, a ty mówisz, że czasami masz takie bóle jak my.
Totalnie tak. Jestem człowiekiem, którego toczy ten sam krytyk wewnętrzny, który toczy ciebie, pewnie dziennikarkę, wiesz, z ogromnym stażem. Pewnie też masz swojego krytyka wewnętrznego i ta osoba, która nas teraz słucha, też go ma, ja go mam. I wiecie co, myślę, że nie ma niczego złego w tym, że on jest. Ale wysłuchajmy go, nie ufajmy mu i róbmy swoje.